pomysłowy. Włodzimierz.
Chcesz sprawdzić, jak żyły w Polsce dinozaury? No to przenieś się na Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry bardzo.
Dzień dobry, Wojciech Bojarski. I może już od razu zaznaczę, że mamy do czynienia z dinozaurami, które dinozaurami nie są.
To znaczy?
Historia, którą tutaj przedstawiamy, to historia odkryć paleontologicznych na terenie Polski. Mamy wyjątkowe stanowiska w skali europejskiej, co najmniej jak nie światowej. Właśnie z triasu środkowego i z końcowego triasu. Na Wydziale Biologii możemy zaobserwować właśnie ten środkowy trias, gdzie mamy pierwszego dinozaura, który dinozaurem nie jest.
Jak to można być i nie być czymś?
Bo to jest tak, kiedy opisujemy coś, bardzo byśmy chcieli, żeby to było czymś fajnym.
I dużym.
Problem jest taki, że nie zawsze materiał kopalny, jakim są skamieniałości, pokazuje nam te wszystkie cechy, których potrzebujemy. I tak z bardzo medialnego hasła dinozauru bardzo łatwo w nie wejść, trudniej z niego wyjść. Problem jest taki, że ten zwierzak, o którym będziemy teraz rozmawiać, pochodzi właśnie z tego stanowiska ze środkowego triasu z Krasiejowa i jest to zwierzę, które miało być polskim dinozaurem, drugim w kolejności. Żaden z tych dwóch polskich pierwszych dinozaurów dinozaurem aktualnie nie jest. Ten pierwszy zupełnie z Lisowic.
To są wszystko wykopaliska w okolicach Opola.
Te prezentowane na wydziale, tak. I w ogóle Dolny Śląsk to jest ta kolebka polskiego triasowego, mezozoicznego, też w ogóle lądu.
Zdziwienie może budzić to, że w Opolu kiedyś było morze, nie było lądu.
Może budzić zdziwienie jak najbardziej i dlatego też przede wszystkim, kiedy zaczynamy naszą wystawę, to zaczynamy właśnie od takiego morza. I to morze nosi sobie tak po polsku ładną nazwę Morze Wapienia Muszlowego. I teraz tak, w erze dinozaurów, czyli całym mezozoiku, większość Polski leżała pod powierzchnią płytkiego, ciepłego morza.
W tym triasie Polska była morzem.
Większość Polski była pod wodą, zgadza się. Mamy na południu Polski stanowiska z tego okresu, które w tamtych czasach były jeszcze dalej na południe i tworzyły coś na kształt archipelagu wysp. Przy czym klimat był zupełnie inny, te wyspy, nie możemy ich kojarzyć z takimi wyspami, jak my dzisiaj jeździmy na wakacje, to mamy triast. Wtedy wszędzie było bardzo gorąco, zazwyczaj sucho, jak padało, to padało takimi ulewami, że one zamiast przynosić ulgę, to wręcz powodowały powodzie. Te wezbrania wody pozwalają nam dzisiaj oglądać to, co z tymi wodami zostało wtedy zabrane i zrzucone do jednego takiego wielkiego grobowca.
Niewyobrażalne. Mieliśmy klimat tropikalny, fajne ciepłe morze i wyspy i wszystkiego tego się pozbyliśmy.
Dla naszego dobra, ponieważ ten klimat, który tam panował, nie był klimatem, który by nam pasował w jakikolwiek sposób. Było za sucho, za gorąco i przede wszystkim bardzo mało przyjemnie. To jest czas tuż po największym wymieraniu w dziejach Ziemi, jeżeli chodzi o wymierania organizmów oddychających tlenowo, może w ten sposób.
To będzie jakieś 250 milionów lat temu?
Tak, to jest to wymieranie właśnie z granicy Perm-Trias i stanowisko z Opola. Krasiejowa, czyli okolic tak naprawdę Opola, jest ze środkowego triasu. Czyli z momentu, w którym to życie zaczynało się odbudowywać. Ale ono już nie wyglądało tak, jak wyglądało w Permie. Wiele organizmów zniknęło w ogóle ze świata. Przetasowały się zwierzęta. Weźmy na przykład takie małże. My kojarzymy małże jako takie bardzo powszechne zwierzęta żyjące sobie na dnie morza, prawda? Wszędzie znajdziemy mnóstwo muszelek małży. Przed wielkim wymieraniem tak nie było. Małże były niszową grupą, a ogromną grupą były ramienionogi. Zwierzęta, które nam zupełnie nic dzisiaj nie mówią, dlatego że współcześnie mamy zaledwie kilkaset gatunków, a z zapisu kopalnego znamy ponad 10 tysięcy.
A co z tymi naszymi dinozaurami, które nie są dinozaurami? Czyli co jest dinozaurem, a co dinozaurem nie jest?
I to jest właśnie to najbardziej istotne pytanie, na które jeżeli chodzi o naszego smoka wawelskiego, czyli gatunek gada z właśnie czasów dinozaurów, który jest wciąż pretendentem do pierwszego polskiego dinozaura, jest najstarszym, pochodzi właśnie z tego stanowiska z Lisowic. Badany jest od 2005 roku, kiedy znaleziono pierwsze jego szczątki i od tamtej pory status smoka wawelskiego, to jest jego nazwa naukowa, był wielokrotnie zmieniany, dlatego że bazujemy na szczątkach, które znajdujemy. Nie wszystkie dowody na to...
Nie wszystkie kości, nie wszystkie elementy. Kości,
tak, nie wszystkie elementy. Nie możemy złożyć tej całej układanki w całość. To wygląda w ten sposób. Potrzebujemy bardzo konkretnych cech, żeby powiedzieć, że to był dinozaur. I smok z Lisowic, czyli smok wawelski, to zwierzę, które przez te już kilkanaście lat badań wykazuje zarówno cechy dinozaura, jak też i dwóch innych grup
trzeba
z czasów
znaleźć
dinozaurów.
Jajko, wtedy to będzie na pewno dinozaur.
Nie, to tak niestety nie działa. Jeżeli właśnie chodzi o tego smoka wawelskiego, no on wciąż jest naszym pretendentem do pierwszego polskiego dinozaura, chociaż no jak już mówię, ta sprawa jest skomplikowana. A co innego właśnie nasz silezaur. To zwierzę, którego rekonstrukcję możemy obejrzeć właśnie na wystawie na Wydziale Biologii. To zwierzę też miało być pierwszym polskim dinozaurem.
Bo smoka wawelskiego tutaj nie zobaczymy, tak?
Tutaj smoka wawelskiego nie zobaczymy.
Ale będzie smok śląski.
No on do smoka to...
Powiedział pan silezaur?
Czy... Śląski gad bardziej, śląski jaszczur bardziej w tę stronę niż smok. Ale okazało się, że takich silezaurów to występuje na świecie, występowała na świecie ogromna ilość. Okazuje się, że śląskie jaszczury można znaleźć w Argentynie, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych. One występowały wszędzie i właśnie tak to jest z tymi badaniami. Na początku myśleli naukowcy, że znaleźli kolejnego pierwszego polskiego dinozaura, który bardzo szybko się okazał, że dinozaurem nie jest. Należał do jakiejś grupy gadów z tego okresu, które były nie tyle przodkami, co krewniakami dinozaurów. I też inni naukowcy na bazie właśnie badań polskich paleontologów stwierdzili, że można wydzielić właśnie taką grupę tych krewniaków dinozaurów. Nasz właśnie silezaur był najlepiej opisanym i poznanym tym zwierzakiem, dlatego też od jego nazwy i od nazwy rejonu, gdzie się go znajduje, została utworzona ta nazwa silezaurydów dla całej grupy.
No to jak wygląda ten śląski jaszczur? Jeżeli pan pozwoli, o tym porozmawiamy za chwilę.
Pomysłowy Włodzimierz.
O dziwnych rzeczach rozmawiamy na tej wystawie. Po pierwsze, czy smok wawelski był dinozaurem, czy nie był dinozaurem? Może był smokiem, może były smoki, istniały smoki na świecie.
To zależy od tego, co nazwiemy
smokiem.
Jeżeli jesteśmy na wystawie, na Wydziale Biologii, to zaraz na parterze, obok tej gabloty ze skamieniałościami z tego morza pepienia muszlowego, możemy zobaczyć czaszkę słonia. Jeżeli się podejdzie do tej czaszki i spojrzy się na nią z góry, to zobaczy się coś, co starożytni, znajdując szczątki mamutu w ich odsłonięciach właśnie na terenach m.in. Grecji, z tego co pamiętam, widzieli właśnie tych mitycznych tytanów, z którymi walczył Zeus, który strącił ich do podziemi. Ich szczątki są tam znajdowane. Jak się spojrzy na tę czaszkę słonia z przodu, to zobaczymy na środku taki jeden wielki otwór, który miał być czaszką cyklopa. To miało być miejsce na oko. A to jest po prostu zatoka słonia.
Nosowa?
Nosowa, dokładnie, słonia. Więc te smoki zawsze w mitologii brały się właśnie ze szczątków albo dinozaurów, albo innych gadów mezozoicznych, czy też w ogóle innych organizmów dawno temu wymarłych. Jak na przykład amonity, które miały być tymi wężowymi bestiami, z którymi walczyli wszyscy święci i też w innych mitologiach takie smoki
były
znajdowane. Tu na wystawie
mamy amonity, tak? To za chwilę my o nich, ale mieliśmy rozmawiać przecież o śląskim jaszczurze.
Jeżeli chodzi o silezaura, to był to zwierzak, który najprawdopodobniej mógł przemieszczać się na dwóch nogach i to była tą cechą, która mogła go upodobniać do dinozaurów, bo większość tych dinozaurów z tamtego czasu to były właśnie dwunożne zwierzaki, ale najprawdopodobniej preferował jednak kroczenie na czterech łapach. Tutaj możemy go ujrzeć właśnie na naszej wystawie w takiej pozycji, powiedzmy, wyprostowanej, której porusza się na dwóch nogach.
No i pytanie zawsze brzmi, czy jest duży, czy mały, bo jak duży, to jest świetnie, jak mały, to gorzej.
Małe też jest fajne, jeżeli chodzi o tego silezaura.
Dinozaury.
Tak. Proszę, ja wiem, że dinozaury to nam się kojarzą głównie z Parkiem Jurajskim i tymi wielkimi gadami, które jak szły, to wywoływały trzęsienie ziemi, ale proszę pamiętać, że w erze dinozaurów dinozaury zajmowały, w ogóle gady, zajmowały wszystkie nisze ekologiczne, czyli miejsca, gdzie mogły występować, takie same, jakie występują dzisiaj. Czyli mieliśmy dinozaury, które żyły jak wiewiórki, mieliśmy dinozaury, które żyły w norach. Te wszystkie wolne miejsca do zamieszkania były wykorzystywane. I nasz dinozaur należy do tych średniaków. To był taki, znaczy ten nasz śląski jaszczur, który dinozaurem nie jest, właśnie był takim roślinożernym i też najprawdopodobniej jeszcze owadożernym.
2 metry wysokości?
Nie. To był taki zwierzak, który jak go rozprostować, to do tych 2 metrów może długości sięgał, ale to było zwierzę, które sięgało nam do pasa, kiedy poruszało się na czworaka.
To może chociaż był jakoś zjadliwie drapieżny.
Zjadliwie drapieżny był dla bezkręgowców, to na pewno. No ja wiem, to tyranozaur nie jest. Bardzo byśmy chcieli mieć takie duże i groźne dinozaury. Dlatego też ten smok wawelski miał być przodkiem tyranozaura na samym początku, bo to był ten bardzo groźny drapieżnik, który znaczy występował po tym naszym silezaurze, więc raczej na niego nie polował, ale polował na inne ogromne gady, które tam wtedy występowały. Gady, zaznaczam w cudzysłowie, bo z tym statusem gadów w tamtych czasach też było inaczej niż się dzisiaj uważa. I on polował na zwierzę, które było wielkości słonia mniej więcej i to był tak zwany gad ssakokształtny, czyli to jest grupa dawnych, powiedzmy, gadów, które doprowadziły w procesie ewolucji do powstania nas, między innymi. I wtedy te zwierzęta miały 5 metrów wysokości. To były ogromni roślinożercy, którzy najprawdopodobniej urośli tak duży, żeby się przed tym smokiem wawelskim bronić.
Dzieciom można powiedzieć, że jednym kłapnięciem paszczy, tak, zjadał całe drzewo. No, drzewo może nie, ale krzak tak.
Tak, no, był taki zwierzak, który potrafił walczyć właśnie z tymi groźnymi drapieżnikami, ale to jest zwierzak, którego znalezienie wywołało taką sensację, że otrzymał okładkę w jednym z najbardziej prestiżowych naukowych periodyków, czyli w Science. To tak jakby otrzymać okładkę w jakimś francuskim wydaniu Vogue'a, czy coś takiego dla naukowców. To zwierzę i takich duże nie powinny występować. Wcześniej uważało się, że one dawno temu już wyginęły, a się okazało, że one w Polsce miały się bardzo dobrze. Jest to największy z tych gadów, jaki został w ogóle opisany kiedykolwiek.
Ale wystawa to niewielkie dinozaury, ale wystawa to nie dinozaury, tylko właściwie różnego rodzaju skamieniałości.
Zgadza się. Ta wystawa to przede wszystkim spojrzenie na prehistorię Polski.
Powiedzielibyśmy muszle odbite w skalę.
Jak najbardziej. Problem z to myśleniem o mezozoiku, o erze dinozaurów Polski jest taki, że jak się wspominaliśmy, to było głównie ciepłe, płytkie morze, tych lądowych stanowisk mamy bardzo mało i one występują tylko i wyłącznie na południu naszego kraju. Ale to nie oznacza, że nie mamy ciekawych i wspaniałych skamieniałości również tych morskich. Jak najbardziej takie znajdujemy. Oprócz różnej muszli należących dla bardzo różnorodnych organizmów znajdziemy ogromną różnorodność też skamieniałości kręgowców, czyli to, co jest najbardziej pewnie interesujące dla obserwatora. Znajdziemy inne gady niż dinozaury, bo proszę pamiętać, że nie wszystko, co żyło w erze dinozaurów, było faktycznie dinozaurem. Znajdziemy też takie grupy jak notozaury, mozozaury i wszystkie inne zaury, jakie wtedy można było obserwować.
To też gady, czy bardziej ssaki?
To też gady. Jak już wspomniałem, problem jest bardzo akademicki, ponieważ kiedy przenieślibyśmy się do Triasu, nie znaleźlibyśmy nic, co moglibyśmy nazwać jednoznacznie gadem, bądź jednoznacznie ssakiem, czy jednoznacznie ptakiem, jakbyśmy mówili o całej erze dinozaurów. To jest ten moment ewolucji, kiedy te grupy się od siebie oddzielały. Problem jest taki, że współcześnie patrząc na takiego krokodyla, współcześnie patrząc na kurę i współcześnie patrząc na człowieka albo fretkę stojących obok siebie, bardzo wyraźnie widzimy różnice między nimi. Ale tych różnic nie widać takich, jeżeli chodzi o czasy dinozaurów. Te różnice były zupełnie zatarte.
Naukowcy potrafią nieźle zamieszać, przyznam.
Tak, to fakt, ale no cóż, nauka to proces. Nie jest tak, że jak naukowiec coś raz powie 200 lat temu, czy powiedział 50 lat temu, to jest święte. Nauka to proces, w którym odkrywa się kolejne dowody, rozważa się, dlatego wszystko jest teorią. Teorię każdą można podważyć, jeżeli ma się odpowiednie argumenty.
No to ostatnie pytanie brzmi, a skąd właściwie na Uniwersytecie Gdańskim wystawa prehistoryczne krajobrazy ziemi opolskiej?
Cała ta inicjatywa zrodziła się w głowie naszego dziekana, pana profesora Szlachetki. Razem z panią profesor językową z Uniwersytetu Opolskiego nawiązali oni współpracę, na bazie której właśnie powstała ta paleontologiczna wystawa. Dlatego, że nasz Wydział Biologii jest już od jakiegoś czasu, czyli od 25 lat, w przyszłym roku będzie 25 lat, zakotwiczony w tej paleontologii, ale troszeczkę od innej strony, bo my zajmujemy się paleontologią zwierząt bezkręgowych, a to nie jest to, co przyciąga uwagę w publiczności, dlatego stwierdziliśmy, że przydałaby nam się właśnie taka druga silna paleontologiczna noga na wydziale, czyli kręgowce.
Rozumiem, że trzeba podążać za dinozaurami, czyli tym, co jest modne.
No niestety, w nauce, jak i wszędzie, mody również panują. Dinozaury zawsze przykuwały uwagę widza, zawsze były interesujące, ale zazwyczaj ze studentami paleontologii, zarówno tych od bezkręgowców czy kręgowców, to są ludzie, którzy od dziecięcia szukali w skałach różnych rodzajów dinozaurów i tym podobnych rzeczy. Znajdowali belemnity i wtedy mówili swoim rodzicom, że to, co znaleźli, to nie jest żaden piorun, tylko to jest skamieniałość wymarłego głowonoga. Ci ludzie szli na studia myśląc o tym, że będą robili wielkie gady, a później w czasie studiów stwierdzili, że dinozaury wcale nie są takie fajne, że to jest troszeczkę przejedzony temat i znajdują inne ciekawsze rzeczy też w paleontologii
do
zrobienia.
Jak na przykład nowy rodzaj amonita.
Nowych rodzajów, nowych grup jest wszędzie mnóstwo. Paleontologia to jest nauka, która jest całkiem stara tak naprawdę, bo to jest jedna z nauk geologicznych, a geologia to jedna z takich bardzo fajnych nauk, które niewiele się zmieniają w czasie, ponieważ skały się nigdzie nie przemieszczają, skały po prostu leżą, można tylko znajdować nowe rzeczy w tych skałach albo nowe ich formacje odkrywać. Badania geologiczne, te badania paleontologiczne, to są one teraz tak naprawdę takim gralem w Polsce dla naukowców, ponieważ tych stanowisk, mówię naprawdę klasie co najmniej europejskiej, jak i światowej, znajdujemy w ciągu ostatnich dwóch dekad coraz więcej. Więc polska paleontologia rośnie w siłę. Mamy już oprócz tej okładki w Science, gdzie mieliśmy do czynienia z tym gadem, z taką kształtem, który dawno temu już nie powinien istnieć, a tu się okazało, że mamy takiego największego na świecie. Mieliśmy też okładkę w Nature, ponieważ w Polsce wyszedł pierwszy czworonóg na świecie na ląd. I już wiemy, że to wyjście musiało być wcześniej, bo po najzwyczajniej świecie nie znaleźliśmy śladów ciągnięcia za sobą ogonem. Polska paleontologia wychodzi naprawdę na światową czołówkę, jeżeli chodzi o jej stanowiska.
Pozostaje tylko poszukać dinozaura, który miał 14 metrów wysokości, długości, już tam nie wiem.
Przede wszystkim dinozaura, bo dinozaura do tej pory nie mamy. Jedyne, co mamy po dinozaurach, to ich jaja, ich kupy i tropy. Więc wiemy, że one tutaj kroczyły, składały jaja i wydalały, ale cały czas faktycznie żadnego dinozaura nie znaleźliśmy.
A na samą wystawę można wpaść po prostu codziennie, wybierając się na Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Praktycznie zawsze, oprócz oczywiście świąt. W godzinach otwarcia wydziału można przyjść i zwiedzić nie tylko wystawę prehistoryczne krajobrazy ziemi opolskiej, ale również i inne rzeczy, które tutaj prezentujemy. Wszystko jest dostępne i darmowe.
Pomysłowy Włodzimierz.